opowiedzieliśmy o tej drodze, która prowadzi do diagnozy, a kiedy ona już jest, zaczyna się terapia. Jaki jest cel terapii i na czym ona polega? Panie Adamie.
Cel terapii jest taki, jaki chce rodzic. No to on wyznacza, rodzice wyznaczają cel terapii, ale w każdym razie
rodzic chciałby, żeby jego dziecko wyzdrowiało.
No i to są właśnie problematyczne rzeczy. Jeszcze wrócę do tego przekazania diagnozy, bo to jest taki w pigułce, jakby musimy wytłumaczyć też w ogóle, czym jest autyzm i w ogóle jak to się ma, bo pytanie o to, jasne, każdy rodzic chce, żeby jego dziecko wyzdrowiało, tylko jest zasadnicze pytanie, czy jego dziecko w ogóle jest chore. Bo jak wspomniałem, tutaj mamy do czynienia z pewnym odmiennym wzorcem rozwoju, który może, ale wcale nie musi stanowić problemu dla kogoś.
Autyzm nie jest chorobą.
Nie jest chorobą. Co więcej, autyzm nie musi być problemem dla kogoś. Dla kogoś może być, dla kogoś nie musi być. To są dwie różne rzeczy, bo autyzm jest pewną jednostką kliniczną. I osoba, która może mieć rozpoznanie autyzmu, ale nie musi w ogóle z tego powodu odczuwać jakiegoś problemu i potrzeby terapii. Bo rozróżnijmy tutaj też dwie rzeczy, autyzm i niepełnosprawność, bo ja myślę, że tutaj może o to chodzić. Mm-hmm. To nie są pojęcia, które są równoległe. To są pojęcia, które są jakby zależne od wielu czynników.
Czyli autyzm nie równa się niepełnosprawność.
Nie, ale też i nie równa się. Czyli może być osoba z autyzmem, która nie czuje się, nie jest niepełnosprawna, po prostu sobie funkcjonuje zupełnie
daje
bez
rady.
Tego. Tak, to żyje bez terapii, bez jakiegoś wspomagania. Ale są też osoby, myślę, że ich jest większość, tak? Tak przynajmniej sobie myślę ze swoich doświadczeń, którym autyzm sprawia różne trudności na różnych etapach życia. Część dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności, więc mają jakby niepełnosprawność też jakby formalnie stwierdzoną. I pracujemy nie tyle nad wyleczeniem z autyzmu, co nad, pracujemy nad tymi utrudnieniami związanymi z autyzmem. I jakby celem terapii jest praca nad tym utrudnieniem, a już każda osoba, tak jak sobie powiedzieliśmy, jako osobna jednostka, ma swoje utrudnienia i na swój sposób je postrzega, więc pracujemy przede wszystkim w oparciu o te cele, które sami rodzice, czy też dzieci również sobie wyznaczają.
Rodzice i terapeuci muszą iść w jednym zaprzęgu tutaj.
Czy w jednym zaprzęgu? To też nie wiem, bo znowu to tak jakby powiedzieć, że klient warsztatu samochodowego powinien iść w jednym zaprzęgu z mechanikiem.
No cel mają inaczej. Ten sam.
Cel mają.
Mechanik ma ten naprawić sam. Auto klientowi.
Zgadza się. Natomiast bardziej myślę, że zaprzęg mi się jakoś tak kojarzy po prostu z takim czymś statycznym.
Rozumiem. Współpraca.
Współpraca. Zdecydowanie tak, no bo tutaj jakby proces pokonywania tych utrudnień, ograniczania tych utrudnień wymaga wspólnego jakby popracowania nad wyznaczeniem tego celu, bo to nie jest tak, że każdy też ten cel widzi od razu i że potrafi go wyznaczyć, więc tutaj praca terapeutyczna zwykle zaczyna się od tego, żeby stworzyć przestrzeń, umożliwić danej osobie, umożliwić znalezienie tego celu. Jeśli go nie potrafi na ten moment znaleźć.
Pani Anno, jak to było w waszym przypadku, waszego synka?
Po postawieniu diagnozy weszliśmy w terapię z synem. Właściwie rodzice zaczynają zwykle od tego, że kierują się również do poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W przypadku takich małych dzieci, które są dziećmi przedszkolnymi, takie wspomaganie rozwoju dziecka jak najbardziej jest, należy się i jest taką formą, która bardzo też tutaj pomaga w formie zabawy, gdzieś dziecko pewnych rzeczy uczyć, pewne rzeczy pokazywać. No i my faktycznie korzystaliśmy z pytań z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. I wykorzystujemy w przedszkolu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, gdzie jest cały zespół powołany, logopeda, pedagog, terapeuta rehabilitacji i oni gdzieś tutaj współpracują między sobą i na podstawie tych dokumentów orzeczenia starają się jak najbardziej pomóc dziecku. No i w terapii jesteśmy z synem już od 3 lat. Są to spotkania z różną częstotliwością. I to są spotkania takie, gdzie dziecko, córka również w obecnej chwili uczestniczy w spotkaniu z terapeutą. To są takie zajęcia w formie zabawy, czyli tutaj wiadomo dostosowane do dziecka, do wieku, do tego, jakie są potrzeby. Jego terapeuta ocenia, co tutaj...
Widzi pani efekty?
Tak, widzę efekty. Córka właściwie od niedawna jest w terapii, więc u niej to jeszcze wszystko jest takie, nie do końca przez nas, nie potrafimy zweryfikować, ale u syna przez te 3 lata bardzo dużo się zmieniło, on rozwojowo bardzo do przodu poszedł. My też jako rodzice korzystamy z konsultacji rodzicielskich, to jest też bardzo, myślę, bardzo potrzebna taka forma terapii właściwie dla rodziny, kiedy też wzmacniamy swoje kompetencje rodzicielskie i możemy swoje problemy tutaj poruszyć z terapeutą, więc jakby w całokształcie tutaj cała rodzina jest objęta opieką i no i czujemy się też zaopiekowani, że możemy iść do przodu z tym, nie zostajemy sami, bo jakoś nie wyobrażam sobie bez terapii właściwie życia, bo no przedszkole nie zapewnia nam takiej opieki, takiego zaopiekowania się nami, naszą rodziną, naszymi dziećmi, jakbyśmy sobie to wyobrażali.
Kiedy pojawiła się na świecie córeczka, było myślenie, czy...
Właściwie nie. Nie nastawialiśmy się, że córka też na pewno będzie obciążona. Chociaż rzeczywiście gdzieś sprawdzaliśmy troszkę, jak ona sobie radzi w danych
Byliście
sytuacjach.
Byliście wyczuleni.
Byliśmy wyczuleni. I właściwie pierwszym sygnałem, który gdzieś też w takiej wstępnej diagnozie, która była przeprowadzana, takiej rozmowie, właściwie wywiadzie z terapeutami, to była pierwsza rzecz, którą przekazaliśmy, że córka bardzo miała rozwiniętą mowę. Ona potrafiła w wieku 2 lat tak kwieciste zdania wypowiadać, że to było dla nas strasznie zaskakujące. I to był taki pierwszy sygnał, właśnie ten rozwój niebywałej mowy. I później już za tym inne sygnały. Tutaj jest taka specyfika akurat, że dzieci gdzieś unikają tego kontaktu wzrokowego, że są bardziej w sobie takie skupione, raczej nie w grupie, raczej na zewnątrz, mają swoje takie ścisłe zainteresowania. Tak, wspominałam, w sensie interesuje bardzo autami i on ma tak rozległą wiedzę też o autach, że czasami wręcz potrafi mnie zaskoczyć. Też jest to zauważalne w przedszkolu. Panie mówią, że dzieci bardzo posiadają ogromną wiedzę i że są dociekliwe, dużo zadają pytań, bardzo są bystre, więc tutaj tym dużo nadrabiają gdzieś tych swoich może takich społecznych niedociągnięć, trudno mi znaleźć słowo. Właśnie tym, że są takie bardzo inteligentne i bardzo dociekliwe, ciekawe wielu, wielu rzeczy, chociaż bardzo często w takich bardzo wąskich dziedzinach.
Pani Małgosiu, pani powiedziała, że patrzycie na dziecko nie tylko przez tą perspektywę autyzmu, ale szukacie tych dobrych stron i te dobre strony też rozwijacie.
To jest niezwykle istotne i myślę, że to, co jeszcze chciałabym dodać, to, że patrzymy nie tylko na dziecko, tak? Tylko tak jak już Asia wspomniała, to dziecko jest w pewnym kontekście, tak? Czyli ono jest w rodzinie, w konkretnym przedszkolu czy w konkretnej szkole i staramy się, żeby te nasze oddziaływania i współpraca obejmowały nie tylko możliwość właśnie rozmowy z rodzicami, ale jeśli jest taka potrzeba, to też konsultujemy się na przykład z nauczycielami, z asystentami, którzy pracują z dziećmi w placówkach. Natomiast co do samych rodziców, warto powiedzieć, że oprócz konsultacji takich właśnie rodzicielskich, staramy się też na przykład proponować im taką formę warsztatową, gdzie oni mogą się różnymi doświadczeniami powymieniać, gdzie mogą też właśnie swoje kompetencje takie rodzicielskie, wychowawcze doskonalić i gdzie tak naprawdę mogą właśnie odchodzić od myśli moje dziecko z autyzmem do tej myśli moje dziecko, tak? Bo jak to jest zwykle cykl takich 7 spotkań, gdzie pierwsze spotkania mają charakter takiego wtajemniczenia i tam jeszcze wszyscy są bardzo kurczowo przy temacie spektrum autyzmu, to potem z czasem zaczynają widzieć różne takie sprawy uniwersalne, które im się przydają, czy to do tego dziecka, które właśnie otrzymało taką diagnozę, czy też na przykład do jego rodzeństwa, które tej diagnozy wcale nie ma, ale też odkrywają na nowo takie relacje pomiędzy sobą w rodzinie.
To zaczyna budzić radość, jeżeli uda się wzmocnić coś.
Tak, oczywiście.
U dziecka?
Tak, bardzo. Rodzice zwłaszcza dostrzegają takie kroczki małutkie do przodu, więc to jest bardzo budujące. Jeżeli dziecko z czymś, co sobie nie radziło, potem widzimy, że zaczyna gdzieś tutaj się dobrze czuć. Zaczyna.
Czyli takie przekierowanie myślenia, prawda?
Tak, właściwie tak. To jest też troszeczkę przekierowanie myślenia rodzica, a troszeczkę dziecka. To jest takie, trudno powiedzieć, że to tylko jest problem dziecka, bo to jest problem całej rodziny wówczas. To nie tylko dziecko. Trudno, ma trudność, żeby się odnaleźć w danej sytuacji, na przykład, nie wiem, spotkań rodzinnych, kiedy rodzina też różnie podchodzi do tego, że dziecko ma zaburzenie. I to jest zwykle, jest hałas, jest głośno, dużo się dzieje, pojawiają się w dużej ilości na przykład słodycze, cukier. I to jest wtedy takie dosyć trudne dla dziecka, trudna sytuacja, bo ono wtedy jest bardzo takie pobudzone. I tak sytuacji jest dużo w życiu się właściwie pojawia, więc...
Pani Adamie, z czym rodzice mają największe trudności w wychowaniu dzieci ze spektrum autyzmu?
No, to jest bardzo dobre pytanie. Podstawowym, myślę, źródłem problemów jest to, że początkowo postrzegają dziecko przez pryzmat tego rozpoznania. To jest największe utrudnienie ze względu na to, że często przestają postępować ze swoim dzieckiem jak z dzieckiem, tylko trochę go traktują jak takiego małego pacjenta w domu, którego trzeba pogłaskać po głowie raczej, a raczej nie skarcić, bo przecież on nie chciał i wcale nie jest niegrzeczny, tylko to wszystko przez ten autyzm. I to powoduje takie sidła, bo dziecko tak nie myśli. Dziecko myśli o sobie jako dziecku, a nie jako dziecku z autyzmem. I dziecko, jak widzi u rodzica te emocje takie związane z procesem wychowawczym, z różnymi kwestiami wychowawczymi, no to dzieci to świetnie potrafią jakby dostrzec, potrafią to świetnie wykorzystać i bez względu na to, ile tego autyzmu tam w nich jest, to naprawdę świetnie sobie radzą z dostrzeganiem wszelkich wyłomów w konsekwencji, wszelkich wyłomów w granicach. Tam, gdzie mogą dostać ciastko, to nie zawahają się zrobić wszystkiego, żeby ciastko dostać.
Zachowują się jak wszystkie dzieci.
Dokładnie. A rodzice, dzieci z autyzmem, bywa, jest to dość częste, że przestają zachowywać się jak rodzice, tylko zaczynają zachować się jak jakieś takie połączenie lekarza z terapeutą po prostu.
Ale myślę, że to w przypadku różnych schorzeń, różnych zaburzeń u dziecka to wywołuje podobne reakcje rodziców.
Zdecydowanie.
I tutaj krzywdzi się bardzo dziecko i samych siebie też.
To nie jest taka jednoznaczna sprawa, bo problem polega na tym, że tutaj wchodzą, człowiek jakby składa się i z myślenia, i z emocji. I teraz myślenie może być jedno, a emocje może być drugie.
Nieraz dwie proste równoległe.
Tak, albo rozchodzące się zupełnie, nie? I to jest kwestia tego, że poznawczo rodzic na przykład wie, że powinien jakby coś zrobić, być konsekwentny i tak dalej, ale w emocjach jest tak duża jakaś obawa, że zrobi krzywdę temu dziecku, że pogorszy ten stan jeszcze, który jest, że on nie wie, bo o ile wiemy, jak być rodzicami w miarę, bo to się intuicyjnie wyczuwa, to już zupełnie nikt nie tłumaczy, jak być rodzicem dziecka niepełnosprawnego.
No, niestety uniwersytetu się tutaj nie kończy.
Otóż to. I to jest kłopot, że emocje są naturalne, ale w tym myśleniu jest bardzo dużo chaosu związanego z tym, że coś, co miało być przewidywalne i miało być standardowe, czyli jakieś wyobrażenie nasze o życiu, w momencie diagnozy to się trochę rozpada jak domek z kart i jest bardzo duży, rodzice mają mętlik w głowie.
Żeby to wszystko poukładać na nowo.
I odnaleźć swoje role jeszcze raz, przedefiniować je, jeszcze raz jakby zastanowić się, jak tu być teraz mamą, jak tu być teraz tatą, co z tym wszystkim zrobić. To jest bardzo trudne.
Rozumiem teraz to, że pani odpowiedź na moje pytanie, kto jest sprzymierzeńcem? Państwo. Bo potraficie to uświadomić, pokazać, nazwać.
znowu troszeczkę ja tutaj będę robił za takiego adwokata diabła, bo ja myślę, że nie do końca tak musi być. To jest kwestia
tego. Jest pan
tego.
Świetnym rozmówcą. Rzadko się pan ze mną zgadza.
Dziękuję. Chodzi o to, że łatwo jest w terapeucie znaleźć sojusznika, bo terapeuta jest z tego świata, ze świata autyzmu, który jest problemem. A tak naprawdę na końcu...
Ale rodzic może się na was wesprzeć.
Powiem troszeczkę przewrotnie. Może się na nas wesprzeć w godzinach, w których pracujemy. A w rodzinie, w przyjaciołach może się wesprzeć 24 godziny na dobę. I to jest różnica, której nie, jakby nie da się przejść. Nawet jeśli jest się, nie wiem, najlepszym terapeutą. To jest praca. I to wsparcie jest profesjonalne, i ono jest pracowe i ono jest ograniczone. Dlatego też zachęcamy w naszej pracy rodziców do tego, żeby nie odcinali się od świata, od swojego środowiska, od swoich rodzin, żeby nie skupiali się tak bardzo na tym autyzmie, bo też to ich właśnie troszeczkę separuje.
I to, co jest też naszym celem, to żeby ich nie uzależniać od siebie, tak? I od udziału w terapii, od takiej pomocy terapeutycznej. Czyli chodzi o to, żeby ta terapia trwała tylko tyle, ile to jest rzeczywiście potrzebne do poradzenia sobie z pewnym ograniczeniem i żeby pokazać rodzinie proces, w jaki ona może przejść, żeby dojść do rozwiązania. I że każdy kolejny, czyli żeby się nie skupiać na problemie, no bo jeśli będziemy się skupiać na problemie, no to wtedy rzeczywiście będzie to przychodzenie z problemem i terapeuta będzie kimś niezbędnym, tak? Jego pomoc będzie czymś niezbędnym. Natomiast chodzi o to, żeby pokazać pewien proces, w jaki sposób oni sami tego rozwiązania mogą szukać w tych sytuacjach, kiedy są właśnie na co dzień, w domu.
Czyli dążycie do tego, żeby rodziców usamodzielnić.
Zdecydowanie, tak. Bo terapeuta, nawet najlepszy, rzadko kiedy ma możliwość pójść na imprezę rodzinną i tam dać wsparcia w sytuacji, kiedy wujek czy ciocia krzyczy na dziecko, które kradnie ciastka ze stołu.
Myślałam o sprzymierzeńcach w tym kontekście, że dajecie wiedzę, której...
Tak. Zdecydowanie.
Że od kogo, jeżeli nie od was?
To zdecydowanie jest nasza rola, pokazać rodzicowi, że jest pewien wachlarz narzędzi, pewien wachlarz technik, pewien wachlarz ćwiczeń, które może robić. Natomiast to jest tylko przekazanie wiedzy. A co rodzic z tym zrobi, to jest zupełnie inna sprawa. Ja wrócę trochę tego warsztatu samochodowego. Mechanik może wyjaśnić, że jaki olej warto wlewać, jaką benzynę warto wlewać, ale kiedy klient wjeżdża tym samochodem z warsztatu, to mechanik już nie ma wpływu na to, jaki olej tam ten człowiek naleje i jaką benzynę.
To są nasze wybory.
To są nasze wybory, dokładnie.